Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drodzy miłośnicy Słowa Bożego, spotykamy się już po raz kolejny w historii biblijnego Izaaka. Człowieka, który z jednej strony jest uśmiechem Boga, jest radością swoich rodziców, staje się również zapowiedzią Chrystusa. A z drugiej strony wciąż szuka swojego miejsca i jakoś w tym świecie nie potrafi się odnaleźć. Przyznam szczerze, że im głębiej przyglądam się dziejom Izaaka, jego życiu, jego rozterkom, jego wyborom, tym mocniej stają przede mną słowa apostoła narodów świętego Pawła, który mówi o tym, że nasza ojczyzna to niebo, że nie możemy być przywiązani do ziemi, do tego życia, ale szukać domu wybudowanego na wieczność przez samego Boga. I życie Izaaka rzeczywiście jest takim poszukiwaniem. Wszystko, co wydarzyło się na górze Moria, to, że Izaak zobaczył zbyt dużo, przyglądając się swojej śmierci i dając zgodę na jej obecność, ten moment był jednocześnie jego tak na jedność z Bogiem. A wiemy dobrze, że jedność z Najwyższym sprawia, że zaczyna się świat odczuwać zupełnie inaczej. Że widzi się już nie tylko oczami, że czuje się nie tylko zmysłami. Że można zejść tak głęboko w sanktuarium własnego serca, tam, gdzie Bóg jest nieustannie obecny, o czym będą nas potem przekonywać bardzo mocno ojcowie pustyni, że widzi się światło i doświadcza się wiedzy i zrozumienia nie tylko z tego świata. Dlatego różne tradycje żydowskie, próbując wytłumaczyć to, co działo się później, wypełnić jakoś pustkę chronologiczną w życiorysie Syna Obietnicy, której Biblia nie wypełnia, mówią o studiowaniu Biblii, mówią o przybywaniu w niebie. Mówią o tej wewnętrznej podróży, którą Izaak odbył. Podróży, w trakcie której traci wzrok, oślepiony światłością nie z tego świata. Te wewnętrzne doświadczenia są fascynujące. One stają się jakąś cechą szczególną Izaaka. Bo wiemy z opisu biblijnego, że gdy sługa Abrahama wraca z Rebeką, która ma być przeznaczona na żonę dla Izaaka, ta, widząc swojego przyszłego męża, nagle spada z wielbłąda. Musiała być pod ogromnym wrażeniem. Zresztą niektórzy rabini twierdzą nawet, że Rebeka dostrzegła tę chwilę, w której Izaak wychodził z nieba i dlatego właśnie, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, znalazła się na ziemi. Czy Izaak tęsknił za tamtą rzeczywistością? Czy dlatego powoli tracił wzrok? Sam zainteresowany nic o tym nie mówi. Biblia również nie daje jasnego wytłumaczenia. Widzimy natomiast człowieka, którego celem staje się znalezienie domu i przekazanie błogosławieństwa. Bo trzeba błogosławieństwa, aby żyć. Bo do życia jest konieczne błogosławieństwo. Pewnie nieprzypadkowo Biblię hebrajską rozpoczyna litera bet i jej pierwszym słowem jest określenie bereshit, na początku. Ta litera jest również pierwszą w słowie błogosławieństwo, bracha, i bait, czyli dom. Relacja z Bogiem, jedność z Nim wprowadza w życie człowieka błogosławieństwo. A obecność Boga objawiona w Biblii, przekazana przez Biblię, staje się domem. Stąd pewnie wypływa tęsknota późniejszego narodu wybranego za świątynią, za miejscem, które jest domem Boga, w którym otrzymuje się błogosławieństwo, jak przeczytamy w modlitwie Salomona. Ale Izaak nie żyje w cieniu świątyni, nie ma dostępu do świętych zwojów, które jeszcze nie zostały spisane, więc powoli traci wzrok przywiązany do swojego namiotu i czeka na możliwość przekazania błogosławieństwa. Te 20 lat oczekiwania na pewno nie były łatwym czasem ani dla Izaaka, ani dla jego żony. Ale wreszcie przychodzi ten moment wysłuchania modlitwy. I nagle Rebeka jest w ciąży z bliźniakami. Ta ciąża jest najprawdopodobniej bardzo bolesna z tego powodu. Żona Izaaka, przyszła matka, idzie zapytać Pana, co się dzieje, dlaczego tak wygląda ten czas. Jeden z popularnych midraszy opowiada, że gdy Rebeka przechodziła obok świątyni wzniesionej na cześć jakichś bożków kananejskich, Ezaw zaczynał się gwałtownie poruszać. Ale gdy przechodziła koło domu modlitwy Boga Jedynego, to Jakub próbował się wyrwać z jej łona. Jeszcze inna pobożna żydowska opowieść relacjonuje mowę Jakuba do swojego brata, gdy byli obaj w łonie matki. Mój bracie, nasz ojciec ma nas dwóch, tak jak dwa są przed nami światy. Ten świat i świat przyszły. Na tym świecie jest jedzenie, picie i interesy, ale w porównaniu z tym światem, świat, jaki ma nadejść, jest zupełnie odmienny. Jeśli takie będzie twoje życzenie, ja wezmę świat, który ma nadejść. Ty weź ten. I rzeczywiście tak się stało. Oczywiście można tę opowieść potraktować z przymrużeniem oka. Natomiast warto przy tej okazji zadać sobie samemu pytanie. Jak bardzo jestem przywiązany do tego świata? I czy przypadkiem mimo wszystko nie tracę z perspektywy ziemi obiecanej? Wracając do słów apostoła narodów, czy jestem przekonany o tym, że moją ojczyzną, tym właściwym miejscem dla mnie jest niebo? Wróćmy jednak do cierpień Rebeki. Ona zdaje sobie sprawę z tej walki, którą w jej łonie toczą ze sobą jej dzieci. Zastanawia się wtedy, jeśli trzeba tak cierpieć, aby mieć dzieci, to dlaczego ja mam mieć dzieci? I dlatego właśnie idzie zapytać Boga, jaki jest sens tego, co ona przeżywa, i jednocześnie prosić o miłosierdzie. I wtedy słyszy proroctwo. Dwa narody są w twoim łonie, dwa ludy po urodzeniu się z ciebie rozdzielą się. Jeden lud nad drugim się wzniesie, starszy będzie służył młodszemu. Słowami proroctwa Rebeka najprawdopodobniej nie podzieliła się ze swoim mężem Izaakiem, a w niektórych komentarzach znajdziemy wyjaśnienie, że ta walka w łonie matki była obrazem tego, co wydarzy się wieki później, ponieważ potomkiem Jakuba był Salomon, który zbuduje świątynię, a prawdopodobnym potomkiem Ezawa był cesarz Wespazjan, który ją zburzy. Zresztą w źródłach talmudycznych i literaturze midraszy Ezaw ze swoim potomstwem jest utożsamiany właśnie z Rzymem. Jakub to oczywiście praojciec ludu Izraela. I znów literatura wraca do tematu świątyni, do miejsca obecności Boga, do domu Bożego, w którym Bóg hojną ręką rozdaje błogosławieństwo. Wróćmy zatem do Izaaka i jego swego rodzaju życiowego powołania, jakim jest przekazanie błogosławieństwa, które właściwie powinno się należeć pierworodnemu. Tym bardziej, że Biblia wyraźnie zaznacza, że to właśnie Ezaw, pełen, dorodny, owłosiony, był faworytem swojego ojca. Niestety Biblia też w bardzo brutalny sposób odsłania powody tego faworyzowania, tej miłości ojcowskiej. Ezaw jest zręcznym myśliwym, człowiekiem pól i przyrządza ojcu smakowite potrawy z czerwonego mięsa. Mówią niektórzy złośliwie, że do serca mężczyzny dociera się przez jego żołądek. I faktycznie historia Izaaka, jego upodobania zdają się potwierdzać tę tezę. Ezaw, który jest człowiekiem wiecznie wędrującym, wciąż niespokojnym, niezaspokojonym również, poszukuje ciągle nowych wrażeń. Więc charakterystyka pierwszego z synów Izaaka absolutnie nie predestynuje go do tego, żeby stał się dziedzicem przymierza, w przeciwieństwie do Jakuba. Co więcej, Ezaw występuje też przeciw tradycji i bierze sobie za żony kobiety miejscowe. Choć w Biblii jest obecne przykazanie, by żony praojców wywodziły się jednak zza rzeki, by nie narażać się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo idolatrii i by kult jedynego Boga nie był zagrożony. Niektórzy rabini właśnie tym zachowaniem Ezawa tłumaczą ślepotę jego ojca. Izaak przez historię swojego życia miał być tak nieskazitelnie czysty, że nie był w stanie dostrzec jakiegokolwiek zła. Nawet nie był świadomy istnienia zła, które weszło do jego obozu przez postępowanie Ezawa. Izaak tkwił jakoś zamknięty w tych swoich mistycznych doświadczeniach. Bardzo ufny i jednocześnie bezbronny wobec swego rodzaju sztuczek i gierek, jakie Ezaw uprawiał. Zresztą dowodem lekceważenia tradycji było zrzeczenie się przywileju pierworództwa za miskę soczewicy, jak to przeczytamy w końcowym fragmencie 25 rozdziału Księgi Rodzaju. Inne komentarze żydowskie obarczają winą za postępującą ślepotę Izaaka żony Ezawa, które paliły kadzidła przed ołtarzami swoich bóstw i ów dym kadzideł miał mieć zgubny wpływ na oczy starca. Jeszcze inni rabini tłumaczyli, że Izaak oślepł, by nie widzieć wad swojego pierworodnego syna. Jakakolwiek była przyczyna ślepoty tego, który jest nazywany synem obietnicy, bez tego kalectwa młodszy z braci, czyli Jakub, nie mógłby uzyskać błogosławieństwa. I przychodzi wreszcie ten moment, w którym Izaak chce pobłogosławić swojego faworyta. Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na otwarte pole i upoluj dziczyznę dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię. Podaj mi ją, abym zjadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę. Księga Rodzaju zaznaczy, że Rebeka usłyszała to, co Izaak mówił do Ezawa. Więc mając na względzie proroctwo sprzed lat, czuła się w obowiązku, a jednocześnie wydawało się jej usprawiedliwione szykowanie podstępu i wystawienie młodszego syna, który zresztą był jej faworytem, na grzech kłamstwa i wyłudzenia. Rebeka w przeciwieństwie do swojego męża zdawała sobie doskonale sprawę z tego, jak wygląda życie Ezawa i nie potrafiła dopuścić do siebie myśli, że dziedzicem obietnicy Bożej stanie się właśnie starszy syn. Przywołała zatem Jakuba, przygotowała ulubioną potrawę swojego męża, przebrała Jakuba w szaty Ezawa i w ten właśnie sposób młodszy wyłudził podstępem to, co należało się starszemu. Gdy cała sprawa wyszła na jaw, bo Ezaw wrócił i domagał się od swojego ojca błogosławieństwa, które Izaak już udzielił, myśląc, że daje to błogosławieństwo właśnie Ezawowi, starzec się przeląkł. Dlaczego? Czy wystraszyło go oszustwo młodszego z synów? Czy przeraził się swoim błędem? Zląkł się Izaak z lęknieniem bardzo wielkim. Jeden z midraszy tak komentuje to wydarzenie. Izaak zobaczył otwierające się przed nim piekło, a ogień pochłaniał myśliwego. I według tej opowieści dopiero wtedy Izaak zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo mylił się w ocenie swojego starszego syna. Ten, którego faworyzował ze względu na potrawy przez niego przyrządzane, nie mógł być dziedzicem obietnicy, bo to właśnie w obecności Jakuba Izaak poczuł woń raju. I ten zapach, zapach tajemniczy, dodał mu sił i wzmocnił, by ojcowskie błogosławieństwo zostało wypowiedziane z mocą. Wtedy również Izaak zrozumiał, że to Jakuba, a nie Ezawa, otaczała święta obecność Szechiny. I dlatego Izaak nie chciał cofnąć danego błogosławieństwa. I dlatego również wypowiedział błogosławieństwo po raz drugi, tym razem zawierając w nim te najważniejsze słowa. Dziedzictwo misji Abrahama, obietnice ziemi, obietnice potomstwa. I dopiero wtedy Jakub stał się w pełni dziedzicem swego duchowego ojca. I dopiero wtedy, jak mówią midrasze, El Shaddai, Bóg Wszechmogący, bo pod takim imieniem Bóg pojawia się w błogosławieństwie Izaaka, ten El Shaddai daje siłę i oparcie. Konsekwencją całej intrygi jest pragnienie zemsty, które rodzi się w Ezawie, i postanowienie zabójstwa młodszego brata, ale dopiero wtedy, gdy ojciec umrze i gdy skończy się żałoba po jego śmierci. Co prawda nigdy do tego nie dojdzie, bracia się pojednają i będą obecni przy śmierci swojego ojca i razem pochowają go w pieczarze Makpela. Dlatego chciałoby się powiedzieć, że dzięki łasce i dzięki błogosławieństwu cała historia będzie mieć szczęśliwe zakończenie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na tamte wydarzenia, wiemy dobrze, że cel nie uświęca środków, ale wiemy również dobrze, że potrzeba czasami mocnej interwencji Boga, który otworzy oczy człowiekowi, by ten zobaczył prawdę, by zrozumiał, by miał szansę na nawrócenie, to znaczy na zmianę swojego myślenia. Takiego właśnie wstrząsu potrzebował Izaak. I sytuacja opisana w 27 rozdziale Księgi Rodzaju tak naprawdę jest błogosławieństwem Bożym właśnie dla niego samego. By ten, którego istnienie jest radością Ojca Niebieskiego, nie zmarnował ofiarowanej mu łaski. Nie zszedł z drogi, która była pragnieniem Boga, która zaczęła się w momencie jego nowych narodzin na Górze Moria. Zatem, siostry i bracia, życzę wam na ten czas szeroko otwartych oczu i ogromnej wrażliwości na obecność Boga i Boże pomysły, które nie zawsze odpowiadają naszemu widzeniu świata, ale ostatecznie są drogą, po której przychodzi zbawienie i dla nas, i dla całego świata.